Młodość rządzi się swoimi prawami. W okresie dojrzewania eksperymentujemy z wizerunkiem. Bywamy nieodpowiedzialni i zbuntowani. Niektóre nastolatki są wyśmiewane i dręczone w szkole. Ich oprawcy odwrotnie. Triumfują i trzymają władzę. Tworzą się obozy, tych rzekomo lepszych i silniejszych, tych, którzy bezszelestnie przemykają po szkolnym korytarzu oraz tych, którzy stają się pośmiewiskiem dla całej reszty. Najbezpieczniej być pośrodku, lecz większość dzieciaków marzy, aby znaleźć się na najwyższym szczeblu w szkolnej hierarchii. Miernikiem bycia podziwianym i akceptowanym są zazwyczaj drogie ciuchy, atrakcyjny wygląd, ciekawa osobowość oraz zdolności przywódcze. Rudzi, piegowaci, puszyści czy kujony są nierzadko spychani na margines życia szkolnego. Okrutne nastoletnie prawo potrafi pozostawić trwały ślad na psychice, a niepodporządkowanie się wyznaczonym zasadom bywa tragiczne w skutkach. Drodzy kryminałci, zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka kryminalnego podcastu Oblicze zbrodni pod tytułem Dusza kruka. Pamiętajcie, aby nie przeoczyć galerii zdjęć na końcu każdej naszej historii, która jest dostępna na kanale YouTube. Jeśli chcesz wesprzeć naszą pracę, możesz postawić nam symboliczną kawkę, klikając w link znajdujący się w opisie. Dziękujemy. Złotoryja to miasto znajdujące się w południowo-zachodniej Polsce, w województwie dolnośląskim. Tutaj wraz z mamą mieszka 17-letni Maciek, uczeń liceum ogólnokształcącego z rozszerzonym programem zajęć z przysposobienia obronnego. Chłopak jest wysoki, dobrze zbudowany, ma ciemne włosy oraz gęste brwi. W gimnazjum należał do klubu strzeleckiego. Interesuje się również sztukami walki, więc profil szkoły, którą wybrał, doskonale odzwierciedla jego zainteresowania oraz plany zawodowe. Maciek bowiem pragnie zostać policjantem, żołnierzem lub profesjonalnym ochroniarzem. Jest przeciętnym uczniem, ale chętnie chodzi do szkoły, wierząc w realizację swoich marzeń. Jest serdeczny, życzliwy, uśmiechnięty, lubi pomagać innym. Mimo przyjaznej aparycji oraz sympatii ze strony rówieśników, dziewczyny nie widzą w nim materiału na chłopaka. Wolą z nim pogadać, powygłupiać się czy zwierzyć z trudów dojrzewania. Maciek jest niepocieszony z tego powodu, wszak ma już 17 lat. W tym wieku burza hormonów intensywnie daje o sobie znać. Z zazdrością patrzy na kumpli, którzy z powodzeniem zdobywają serca szkolnych koleżanek. Chłopak często rozmawia ze swoją mamą, która stara się, aby jej syn był dobrym, pomocnym i empatycznym człowiekiem. Chce, aby otworzył się bardziej na ludzi i świat, żeby wyszedł w końcu z pokoju, w którym spędza większość swojego czasu i próbował się z kimś zaprzyjaźnić. Maciek jest nieco introwertyczny, a jego pasje mają mroczny charakter. Od kilku lat interesuje się magią oraz okultyzmem. Ta fascynacja przybiera na sile. Maciek zaczyna interesować się satanizmem. Jego garderoba oraz gust muzyczny ulegają zmianie. Chłopak kocha horrory, filmy science fiction, książki oraz fotografie. Czerń jest dominującym kolorem jego stylizacji. Nosi ciężkie, wysokie glany, zapuszcza kozią bródkę, ozdabia ciało symboliczną biżuterią. Na pierwszy rzut oka wygląda jak typowy metal, lecz on sam wzbrania się przed identyfikowaniem go z tą subkulturą. Wychowany w katolickim domu, ściąga krzyż ze ściany w swoim pokoju i oznajmia matce, że więcej nie będzie chodził do kościoła ani uczęszczał na lekcje religii. Przestaje wierzyć w Boga. Jego bunt jest powszechnym zjawiskiem wśród młodych ludzi, którzy mają silną potrzebę odkrywania świata na własnych warunkach. Chłopak ma prawo wątpić, podważać ustalone przez dorosłych zasady i poszukiwać swojej własnej życiowej drogi. Dojrzewanie jest bolesnym procesem. Procesem zmian, które zachodzą w naszym ciele i w naszej osobowości. To okres pogranicza, w którym odarci z beztroski i dziecięcej ufności konfrontujemy się ze światem, przed którym starali się ustrzec nas rodzice. Odkrywamy, czym jest dobro i zło, doświadczamy okrucieństwa i miłości. Nasze stany emocjonalne przeżywamy bardziej świadomie. Często mamy poczucie krzywdy i niesprawiedliwości. Jest rok 2006. Maciek ucieka w świat fantazji. Pisze książkę pod tytułem Dusza Kruka. Jej tytuł może wskazywać na autobiograficzny charakter lektury. Chłopak jest cichy, spokojny, bardzo wrażliwy. Rzadko wychodzi z domu. Jego dotychczasowy tryb życia zmienia się, kiedy poznaje dwóch Mateuszów, Marka i Michała. Kumple są dla niego źródłem dodatkowej energii i radości. Spędza z nimi masę czasu, z czego bardzo cieszy się jego mama, którą trapiła wcześniejsza samotność syna. Teraz Maciek wraca ze szkoły radosny, pełen werwy i planów na resztę dnia. Rzuca w kąt szkolny plecak, w pośpiechu je obiad i wybywa z domu na długie godziny, wracając po zmroku, zgrzany, zmęczony i głodny jak wilk. Kiedy mama pyta, co zabiera mu tak wiele czasu, ten odpowiada, że razem z kolegami chodzi poćwiczyć sztuki walki na Wilczą Górę. Bazaltowy szczyt o wysokości 367 metrów nad poziomem morza, znajdujący się na Pogórzu Kaczawskim, między Złotoryją, Jerzmanicami a Wilkowem. Maciek ma pewien sekret, którego nie może zdradzić mamie. Należy do zakonu Dragon, organizacji stworzonej przez Niemców, którzy szkolą młodych ludzi w zakresie sztuk walki i survivalu. Ich polskim przedstawicielem jest Michał, jego rówieśnik oraz mentor. Chłopak regularnie wyjeżdża na obozy szkoleniowe do Niemiec, zwane Nachtkamp. Podczas tych zjazdów uczestnicy biorą udział w walkach na śmierć i życie. Michał posiada wysoki stopień w zakonie, gdyż niejednokrotnie udowodnił swoją siłę, męstwo i waleczność. Ponoć zabił swojego przeciwnika, co spotkało się z wielkim podziwem i szacunkiem członków zakonu. Maciek zamiast przerażenia i niechęci czuje wdzięczność i respekt do Michała. Podziwia jego charyzmę, niezłomny charakter oraz tajemną wiedzę, którą zechciał się z nim podzielić. Pragnie z całych sił udowodnić, że jest równie mężny, zwinny i będzie potrafił przetrwać w dziczy. Nie zdaje sobie sprawy, że przynależność do zakonu wiąże się nie tylko z obowiązkami, ale również z restrykcyjnym prawem, którego bezwzględnie należy przestrzegać. Nie wszyscy z paczki są zainteresowani przynależnością do tajnej organizacji. Jeden z Mateuszów odmawia udziału w treningach po tym, jak dowiaduje się, że nie będzie mógł dobrowolnie opuścić zakonu. Na jego miejsce przyjmują Agatę, koleżankę z liceum. Po kilku dniach dziewczyna w towarzystwie Macieja i Marka zostaje napadnięta przez dwóch zamaskowanych mężczyzn. Zakon Dragon próbuje jej bronić, lecz napastnicy są silniejsi. Powalają chłopców na ziemię, przykładają im nóż do gardeł. Związują ich ręce żyłką do koszenia trawy, a następnie wrzucają do rowu. Nastolatkowie zauważają, że tuż obok nich leży obcy mężczyzna z zabandażowaną twarzą. Są sparaliżowani strachem. Z oddali widzą, jak bandyci prowadzą Agatę w pobliskie krzaki. Dziewczyna przeraźliwie krzyczy i wzywa pomocy. Po chwili jej głos milknie. Mężczyźni wychodzą z zarośli i zmierzają w kierunku Marka i Maćka. Uwalniają ich z więzów i odchodzą. Chłopcy biegną w stronę leżącej Agaty. Są przekonani, że nie żyje. Obawiają się, że może to być próba ich charakterów ze strony niemieckich członków zakonu, którzy według Michała potajemnie obserwują swoich polskich wychowanków. Maciek przypomina sobie, że Michał opowiadał o szkoleniach, które prowadzą Niemcy w jednym z legnickich hoteli. Może właśnie dzisiaj dwóch z nich przybyło do Złotoryi, aby sprawdzić umiejętności chłopców. Ich przypuszczenia zostają szybko obalone. W sposób, który nie tylko ich złości, ale jednocześnie zawstydza. Leżąca bez ruchu Agata nagle powstaje, niczym Łazarz wskrzeszony przez Chrystusa. Otrzepuje spodnie i zaczyna się śmiać. Mówi, że od dawna podważała wiarygodność Michała. Kpi z jego opowieści oraz znajomości sztuki walki. Jest pewna, że wszystko sobie wymyślił i wkręca zapatrzonych w niego kolegów. Postanowiła więc sprawdzić, czy kumple rzeczywiście są tak zręczni i gotowi do boju, jak twierdzą. W tym celu poprosiła swojego chłopaka oraz znajomego, aby upozorowali napaść. Wszystko skrzętnie zaplanowali. Agata odegrała rolę życia i zdemaskowała chojraków. Chłopcy opowiadają całe zdarzenie Michałowi. Ten wpada w szał. Wyrzuca Agatę z zakonu i zakazuje jej uczestnictwa w dalszych treningach. Czuje się poniżony, pragnie zemsty. W tym celu postanawia wykorzystać Macieja. Chce przeprowadzić na nim próbę lojalności. Informuje go, że ma 2 tygodnie na zabicie Agaty, a dokładnie zepchnięcie jej ze skał. To odgórny rozkaz, który dostał z niemieckiej centrali Dragon. Michał już wcześniej składał Maćkowi propozycję pracy w roli płatnego zabójcy. Chłopak miał dostać sprzęt snajperski i pieniądze za brudną robotę. Nastolatek nie był przekonany do tego pomysłu. Fascynuje go ideologia zakonu, ale nie potrafi i nie chce zabić człowieka. Postanawia odejść z bractwa. Boi się konsekwencji, gdyż Michał podczas pasowania go na członka zakonu mówił, że niewiernych spotka surowa kara, śmierć zdrajców i krzywda ich rodzin. Maciek mimo obaw opuszcza stowarzyszenie. Zwierza się znajomym z restrykcyjnych zasad panujących w bractwie. Dzieli szczegółami z treningów, podczas których uczył się krępować i obezwładniać potencjalnych napastników. Opowiada o walkach z użyciem siekiery i noży. Pragnie zamknąć ten etap w swoim życiu. Zająć głowę czymś, co nie będzie związane z przemocą oraz ludzką śmiercią. Mimo niechęci, którą żywi do niego Michał, Maciek koleguje się z jego dziewczyną. To sprawia, że jego były przywódca ma kolejny powód, aby czuć do niego niechęć oraz brak lojalności. Pokrzywdzony i zdradzony przez człowieka, w którym pokładał duże nadzieje. Większość jego frustracji wynika jednak z utraconej kontroli. Nie może zrozumieć zachowania Maćka, jego decyzji o opuszczeniu zakonu i wyłamaniu się z zadania, które zostało mu powierzone. Michał jest uczniem wzbudzającym w nauczycielach niepokój. Jego buta i pycha przeplata się z obsesyjnym zainteresowaniem śmiercią. Podczas zajęć z biologii czy geografii zadaje pytania dotyczące wytrzymałości ludzkiego organizmu. Jest arogancki, Dużo opowiada o sobie i często chwali się wieloma umiejętnościami, których nikt do tej pory nie miał okazji zweryfikować. Większość jego szkolnych znajomych traktuje tę historię z przymrużeniem oka. Jeszcze inni wyśmiewają Michała, zarzucając mu wybujałą wyobraźnię. Ostatni dzień treningu, w którym uczestniczy Maciek, jest dla niego wyczerpujący emocjonalnie. Wraca do domu pobudzony, lecz niechętny do rozmów. Ma przy sobie nóż, czym wzbudza niepokój matki. Pani Dorota pyta, skąd go ma. Ten odpowiada, że pożyczył go od Marka i że niedługo mu go odda. Od tego czasu żaden z jego kolegów nie pojawia się u niego w odwiedziny. Dwudziestego piątego stycznia 2007 roku Maciek budzi się lekko przeziębiony. Mimo złego samopoczucia wychodzi do szkoły. Za tydzień rozpoczynają się ferie zimowe, z czego niezmiernie się cieszy. Będzie miał więcej czasu na fotografię, pisanie swojej książki oraz odpoczynek od nauki. Jest w dobrym humorze. Na lekcjach sporo żartuje i rozmawia ze swoimi rówieśnikami. O godzinie 15 powinien skończyć zajęcia. Pani Dorota zna szkolny harmonogram syna, więc czeka na niego z ciepłym obiadem. Kiedy mija godzina 16, a Maćka nadal nie ma w domu, kobieta zaczyna się niepokoić. Nie przypomina sobie, aby syn mówił jej dzisiaj, że będzie nieco później. Nerwowo zerka przez okno. Próbuje dodzwonić się do Maćka, lecz zamiast sygnału włącza się jego poczta głosowa. W związku z tym postanawia zadzwonić do Marka, z którym spędzał ostatnio sporo czasu. Ten informuje kobietę, że wracał z jej synem ze szkoły, że lekcje skończyły się jak zwykle o godzinie 15, a oni pożegnali się ze sobą przy Baszcie Kowalskiej, średniowiecznej budowli obronnej znajdującej się niedaleko wejścia do centrum miasta. Marek zauważył, że Maciek nie poszedł w stronę domu, lecz obrał drogę w kierunku zamieszkania swojej babci. Pani Dorota dziękuje koledze syna za szczegółowe informacje. Postanawia zadzwonić do matki i poprosić, aby Maciek wrócił do domu. Okazuje się jednak, że dzisiejszego dnia wcale go tam nie było. Coraz bardziej zdenerwowana kobieta kontaktuje się ze wszystkimi kolegami i koleżankami syna. Dzwoni również do jego wychowawczyni. Kiedy zdaje sobie sprawę, że żadna z zaprzyjaźnionych z nim osób nie wie, gdzie może znajdować się Maciek, a jego telefon uporczywie milczy, zgłasza sprawę na policję. Kolejnego dnia funkcjonariusze dokładnie przeglądają taśmy ze szkolnego monitoringu. Nie zauważają na nich żadnego niepokojącego zachowania ze strony Maćka. Ot zwyczajny dzień w budzie, pełen nudnych zajęć i pogadanek na szkolnym korytarzu. Pani Dorota przypomina sobie jednak pewną ważną informację, którą uzyskała od jednego z najbliższych przyjaciół syna, Michała. Dokładnie pamięta, że chłopak w dniu zaginięcia Maćka powiedział jej o pewnej nietypowej sytuacji, która miała miejsce właśnie w szkole. Michał zauważył, że podczas jednej z przerw między zajęciami Maciek odebrał jakiś tajemniczy telefon. W trakcie rozmowy był wyraźnie poirytowany i zwrócił się do odbiorcy tylko jednym zdaniem: nie mam. Policjanci informują kobietę, że Maciek nie rozmawiał przez telefon na żadnej z przerw. Są przekonani, że Michał nie mówi prawdy. Nie wiedzą tylko, czy kłamstwo nastolatka jest chęcią zwrócenia na siebie uwagi i dodania dramaturgii całej sytuacji związanej z zaginięciem jego najlepszego kumpla, czy może sprytny plan na odwrócenie uwagi od ewentualnych podejrzeń, które mogłyby na niego paść. Postanawiają przyjrzeć się chłopcu nieco bliżej. Zauważają, że dużo mówi, jest pewny siebie i ma duszę klasowego lidera, lecz nie są to powody, które mogłyby świadczyć o jego złych zamiarach względem Maćka. Szkolna kamera rejestruje wyjście chłopca z budynku wraz z towarzyszącymi mu kolegami. Są nimi Marek, jeden z Mateuszów oraz Michał. To ostatni ślad, który pozostawia po sobie zaginiony. Mijają tygodnie. Wśród znajomych nastolatka zaczyna wrzeć od plotek. Większość z nich twierdzi, że został porwany przez satanistów. Ktoś mówi o udziale Maćka w czarnych mszach, podczas których miał rzekomo spożywać krew kota. Żadna z tych informacji nie jest potwierdzona, lecz mimo wszystko wzbudza ogromny niepokój w pani Dorocie, która przeszukując komputer syna w nadziei na znalezienie jakiejś wskazówki, natrafia na Biblię Szatana autorstwa Antona Szandora Laveya, założyciela i najwyższego kapłana kościoła Szatana, człowieka zafascynowanego magią, okultyzmem i hipnozą. Kobieta jest przerażona znaleziskiem, lecz nie chce dopuszczać do siebie myśli, które mogłyby wiązać jej syna z rytualnym mordem. Stara się wierzyć w to, że Maciek gdzieś wyjechał, że potrzebuje czasu na przemyślenia, że może ma jakiś problem, który go trapi, którego jeszcze nie potrafi rozwiązać, że się zagubił, ale w końcu wróci szczęśliwie do domu. Wszyscy wiedzą, że chłopak jest niezwykle wrażliwy, nieśmiały i zamknięty w sobie. W związku z tym trudno do niego dotrzeć. 25 kwietnia 2007 roku, 3 miesiące od zaginięcia Maćka, pewien emerytowany policjant spaceruje po lesie znajdującym się na terenie Jerzmanic. Właśnie rozmawiał z leśniczym, dokonując z nim pewnych interesów. Jego uwagę zwraca naruszona nieopodal ziemia, która została częściowo rozkopana przez leśną zwierzynę. Zaintrygowany mężczyzna postanawia dokładniej przyjrzeć się znalezisku. Kiedy podchodzi bliżej, jest pewien, że to miejsce ukrycia zwłok. Zawiadamia policję. Przybyli na miejsce funkcjonariusze odkrywają ciało młodego mężczyzny. Jego sylwetka jest przykurczona, a ręce i nogi skrępowane sznurkami. Zawiadamiają matkę zaginionego Maćka, aby mogła potwierdzić ich przypuszczenia. Są wręcz przekonani, że zwłoki znalezione na miejscu należą do jej syna. Kobieta z ogromnym bólem potwierdza ich założenie. Okazuje się, że nastolatek został zamordowany w bardzo brutalny sposób. Dokonano na nim egzekucji poprzez poderżnięcie gardła. Pani Dorota jest w szoku. Nie może wyobrazić sobie skali okrucieństwa, które zadano jej synowi. Zastanawia się, kto mógł zrobić tak potworną rzecz. Przecież Maciek nie miał wrogów, był zwyczajnym 17-latkiem. Następnego dnia funkcjonariusze zatrzymują najbliższych przyjaciół Macieja. Są nimi Michał Piwoński, Marek Andrzejewski oraz Mateusz Skrzypiński. Ich znajomi ze szkoły zaczynają otwierać się przed policją. Do śledztwa dużo wnosi Agata oraz drugi Mateusz, którzy opowiadają funkcjonariuszom o zakonie Dragon. Dziewczyna informuje śledczych o treningach w lesie, tajemnym przymierzu i groźbach ze strony niemieckich założycieli, którymi Michał Piwoński straszył całą paczkę zaangażowaną w to przedsięwzięcie. Mateusz B. dodaje od siebie, że nie zdecydował się wstąpić do zakonu Dragon. Nie podobała mu się filozofia stowarzyszenia, jej brutalne zasady, a przede wszystkim zakaz wystąpienia z bractwa pod groźbą śmierci. Nastolatkowie mówią, że Michał opowiadał im o wyjazdach do Niemiec, szkoleniach ze sztuk walki oraz zabiciu człowieka. Nie bardzo wierzyli w słowa kolegi, uważali, że jest nieszkodliwy. Agata informuje funkcjonariuszy o wyrzuceniu jej z bractwa po tym, jak upozorowała napaść na nią i jej kolegów ze stowarzyszenia. Mateusz B. wspomina, że Maciek był zafascynowany bractwem, że usilnie namawiał kolegę, aby uczestniczył z nim w treningach. Był podekscytowany reżimem stowarzyszenia i zafascynowany postawą oraz działaniami Michała. Wszystko zmieniło się po wyrzuceniu Agaty z zakonu. Między Michałem a Maćkiem zaczęło dochodzić do spięć. Dalej się kolegowali, lecz nie trenowali już razem, gdyż Maciek postanowił opuścić bractwo. Po zaginięciu chłopaka Michał chciał zmienić szkołę. Zaczął wycofywać się z życia towarzyskiego. Twierdził, że dostaje SMS-y z pogróżkami, że ktoś czyha na jego życie, że zaczepiają go jacyś dziwni ludzie. Tak naprawdę był to jeden z wielu tworów jego chorej imaginacji. Chłopak poczuł, że traci kontrolę nad Maćkiem oraz swoimi kłamstwami. Bał się kompromitacji po tym, jak kumpel opuścił stowarzyszenie i zaczął mówić znajomym o treningach oraz zasadach bractwa. Przyczyną odwrócenia się Maćka była prośba Michała, której nie chciał spełnić. Nie potrafił nikogo zamordować, nie chciał skrzywdzić Agaty. Nie przypuszczał, że to wszystko, co do tej pory było niewinną zabawą, zamieni się w szaleńczą obsesję Michała, żądnego absolutnego posłuszeństwa krwi i ofiar. Nie wiedział, że sprzeciwienie się klasowemu koledze, którego po lekcjach uważał za swojego guru, jest wydaniem na siebie wyroku. Zdradzony i skompromitowany Michał zaczął knuć przeciwko Maciejowi. Pozostali w bractwie Marek oraz Mateusz S. zostali poproszeni o wykonanie rozkazu. Michał poinformował ich, że niemieccy założyciele Dragona kazali im zabić Maćka. Chłopcy wykopali w lesie dół. 25 stycznia, koło godziny 12 w południe, Marek poszedł odgarnąć z niego śnieg. W tym czasie Michał wraz z Mateuszem namówili Maćka, aby poszedł z nimi do lasu. Powiedzieli mu, że będą trenować, bez żadnych zobowiązań oraz związku z bractwem. Chłopak się zgodził. Koło godziny 13 byli na miejscu. Michał wyciągnął z plecaka kanapkę. Podał ją Maćkowi, mówiąc, aby się poczęstował. Kiedy ten spożył pierwszy kęs bułki, Michał zmienił się nie do poznania. Powiedział koledze, że to jego ostatni posiłek przed śmiercią. Maciek zaśmiał się z ironią, co tylko rozwścieczyło przywódcę bractwa. Wyrwał mu z ręki kanapkę i wrzucił ją do wykopanego dołu. Następnie wziął plecak Maćka, jego telefon komórkowy oraz portfel. Związał jego ręce oraz nogi sznurkiem, założył mu na głowę kominiarkę i kazał klęknąć tuż przed błotnistym dołem. Maciek nic nie widział. Otwory na oczy oraz usta, które znajdowały się na kominiarce, zostały przesunięte na tył jego głowy. Jedyne, co rejestrował, to głosy jego kolegów, którzy stali tuż nad nim. Ich kłótnie z Michałem, który właśnie wydał rozkaz Markowi, by ten go zabił. Maciej słyszał, jak Marek się wzbrania. Chwilę później poczuł chłodne ostrze noża i nicość, w którą powoli zaczął się zapadać. Marek nie potrafił zabić Maćka, więc stery przejął chorobliwie pobudzony Michał. Kiedy zatkał usta koledze, a następnie jednym zwinnym ruchem poderżnął mu gardło, zepchnął go do dołu. Na tym nie skończył swej morderczej misji. Usiadł na konającym Maćku i zapamiętale dźgał go nożem w szyję, słuchając przy tym ostrej muzyki wybrzmiewającej z odtwarzacza MP3. Kiedy wraz z Markiem zakopywali grób, Maciek konał w niewyobrażalnej agonii, wydając z siebie ostatnie chrapliwe tchnienia. Ten dźwięk tylko rozsierdził lidera bractwa. Uderzył go zatem saperką w nogę, mówiąc: zamknij się, skurwysynu. Nikt nie będzie mówił złych rzeczy na mój zakon i nikt nie będzie woził się z moją dziewczyną po Złotoryi. Kiedy nastolatkowie zakopywali grób, Mateusz A. stał nieco dalej, słuchając muzyki, obserwował okolice, tak aby mieć pewność, że ich bestialski czyn nigdy nie ujrzy światła dziennego. Kiedy Michał z Mateuszem do niego podeszli, chłopak tylko zapytał: już? Lider odparł: już, skurwysyn, nie żyje. Następnie kazał kolegom podnieść ręce do góry, informując ich, że są właśnie obserwowani przez niemieckich przedstawicieli zakonu. Przypomniał im również, że zasad bractwa należy bezwzględnie przestrzegać, inaczej podzielą los Maćka. Nastolatkowie posłusznie go wysłuchali, bez sprzeciwu przyjęli ustaloną przez niego wersję wydarzeń. Mieli milczeć i udawać, że po szkole nie spędzali czasu z Maćkiem. Byli przekonani, że nikt się nie dowie, a ich plan jest doskonały. Od tego czasu zachowywali się zupełnie normalnie. Chodzili do szkoły, po lekcjach trenowali. Brali aktywny udział w poszukiwaniach Maćka, wspierali jego mamę ciepłym słowem. Pani Dorota była im bardzo wdzięczna. Cieszyła się, że Maciek ma oddanych przyjaciół, którzy martwią się jego zaginięciem i żywią ogromną nadzieję, że cały i zdrowy wróci do domu. Po zdemaskowaniu ich potwornego czynu Michał nie okazał żadnej skruchy. Sądził, że Maciek był człowiekiem słabym psychicznie. Pogardliwie wypowiadał się o zamordowanym przez niego koledze. Próbował przerzucić odpowiedzialność na Marka oraz Mateusza. Obwiniał ich o morderstwo, twierdząc, że feralnego dnia spędzał czas ze swoją dziewczyną. Następnie zmienił wersję wydarzeń, próbując gorliwie przekonać śledczych, że został zmuszony do zabicia Maćka. Nastolatkowie podczas przesłuchania sprzeczali się między sobą, wielokrotnie zmieniając bieg wydarzeń. Michał obarczał winą Marka, Marek z Mateuszem bronili swojej prawdy. Biegli psychiatrzy określili ich jako spolegliwych, unikających odpowiedzialności, chętnych do wykonywania rozkazów, które wydawał im Michał. Marek podczas wizji lokalnej zobrazował policji zamordowanie Maćka. Cała trójka została skazana na 25 lat więzienia za zabójstwo z zamiarem bezpośrednim. Michał został określony jako egocentryczny, pełen agresji fantasta. Przekonany o własnej wyjątkowości, gardzący ludźmi i odczuwający satysfakcję z dominowania nad słabszymi. Jego sadystyczne skłonności, arogancja oraz wybujała wyobraźnia dały o sobie znać również w areszcie. Nastolatek w listach do ojca oraz swojej dziewczyny pisał, że posiada prywatnego lokaja i współwięźnia, którzy wykonują wszystkie jego rozkazy. O warunkowe zwolnienie dorośli już mężczyźni będą mogli starać się w roku 2029, po odsiedzeniu 22 lat pozbawienia wolności. Zakon Dragon został w całości wymyślony przez Michała. Nigdy nie istniało żadne niemieckie bractwo oraz ludzie, którzy obserwowali chłopców z ukrycia. Mateusz nie zdążył dokończyć swojej książki Dusza Kruka. Nie wiemy również, co w niej zawarł. Wiemy natomiast, że ufność wobec człowieka, którego uważał za kogoś wyjątkowego, kogoś, kto mu imponował i kto według niego dostrzegł w nim wartość, miała o wiele ciemniejszą duszę niż ten symboliczny kruk. Patrząc w ciemność tę głęboką, stałem ze zdumieniem w oku. sny śniąc, jakich nikt z śmiertelnych nie śmiał śnić. Drżąc w zwątpień męce, cisza była niezmącona. Edgar Allan Poe, Kruk. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jeżeli zaciekawiła Was ta historia, a forma, w jakiej opowiadałem, przypadła Wam do gustu, zasubskrybujcie nasz kanał, a kciukiem w górę wyraźcie swoje uznanie. Możecie również pozostawić po sobie ślad w formie symbolicznego komentarza. Dziękuję.